Słuchacie podcastu Nadgryzieni, rozmowy o Apple. To jest właściwie 31 odcinek, ale będzie opublikowany jako 32, ponieważ okazał się ten pierwszy pechowy bardzo, w końcu 13.31 bardzo blisko. Został nagrany 16 maja 2011. Co ma wspólnego ze sobą Justin Bieber, Mac i blondynka? Witamy wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Nadgryzionych. Dzisiaj jesteśmy we dwóch z Dominikiem.
Tak. I Wojtek wcześniej focha strzelił.
Tak, tak. Strasznego focha strzeliłem. Niesamowicie dużego, bo po prostu mieliśmy nagrywać rano. Ale Dominik popił wczoraj i nie zdążył.
Aha. Ktoś musi na pocztę chodzić.
No, czyli ten poczta popił. No, jedno wychodzi, a ja akurat potem byłem umówiony, także musiałem szybko wyskoczyć. No i mamy godzinę 14.30. Udało się trochę wcześniej.
Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Nadgryzionych. To już jest 31.
31, zgadza się.
A, trafiłem. Ekstra.
No dobrze, słuchaj. Pierwszy taki temat, który chciałem poruszyć, to takie pytanie do ciebie właściwie. Co ma wspólnego Justin Bieber, który nadal nie wiem jak wygląda i nie wiem jaką muzykę gra i nie chcę wiedzieć, więc nie mówcie mi. Mac i blondynka.
Haha, kochany, znaczy możesz to sprawdzić w internecie, ale nie radzę. Znaczy możesz sprawdzić, ale jak cię poprosi link, w który klikniesz o podanie hasła administratora, bo ci wyskoczy program antywirusowy, to tego nie rób.
Czyli rozumiem, znaczy może wytłumacz, bo tak, z tego co się orientuję pokrótce, to ktoś szukał czegoś na temat Justina Biebera, ten ktoś był blondynką, czyli był oną i chciała ta osoba sobie coś zainstalować.
Znaczy generalnie, wiesz co, zakładam, że chyba jednak nie chciała, ale to jest dla mnie temat numeru absolutnie niesamowity. Wieczór, bodajże to był piątek, tak, piątek wieczór, kolacja ze znajomymi, siedzimy sobie, telefon dostaję. Dominik, błagam cię, ratuj, mam wirusa, trojana, malware, nie wiem, katastrofa, po prostu wow, co mam zrobić na Macu, mam wirusa. Ja mówię, no... Momencik, chwila, harcereczko, spoko, generalnie, przepraszam, takie rzeczy na Macu się nie zdarzają. No jest taka jedna drobnostka, o której ostatnio można było u nas też na stronie przeczytać, ale generalnie no, trzeba tam podać hasło administratora, czyli generalnie powinno być wszystko okej. Czy podawałeś gdziekolwiek hasło administratora? Nie, no skądże, ja nigdzie nie podaję hasła administratora. Mówię, no dobra, no to w takim razie co, muszę to zobaczyć, bo w to nie wierzę, no nie ma opcji, tak? No to generalnie dostaję MMS-a, faktycznie widzę, to jest okno, które ostatnio też ty, Wojtku, pokazywałeś na naszej stronie, czyli program antywirusowy. Mówię, no. Pięknie, no generalnie, no to pytam się, czy w takim razie podałaś, czy masz zainstalowany program antywirusowy? No nie, no nie mam. Skądże żadnego, w końcu mam Maca. Mówię, okej, to dlaczego ci to wyskoczyło? No jak wyskoczyło, no to wiesz, jak wyskoczyło, to dlaczego podałaś hasło? No bo jak wyskoczył program antywirusowy i poprosił mnie o hasło, no to podałam. Ja mówię, no... Super, tak? No to jesteś sobie sama winna, no bo kurczę, takich rzeczy się nie robi, jak nie wiesz
ona,
skąd.
Rozumiem, to był dopiero moment, w którym załapała, że ona sobie go sama zainstalowała, tak?
No taka konsternacja była. Natomiast najlepsze było w momencie, jak zadałem pytanie, jakiego linka kliknęła. Nie, no w ogóle słuchaj, nie no. Taki, wiesz, taki, tam w Google coś wpisałam i mi wyskoczyła. Mówię, no dobra, ale to jest dosyć istotne, co wcisnęłaś, co tam wpisałaś. No nie, ale wiesz, bo ja tego, wiesz, bo ja tylko tam chciałam wpisać, bo ja generalnie, wiesz, tam Justin Bieber. Ja mówię, nie no, okej, Nie, ale wiesz, bo ja generalnie nie, w ogóle się tym nie interesuję, nie jestem w ogóle w temacie, ale wszyscy o tym gadają, chciałem zobaczyć, jak ten koleś wygląda. Wiesz, no generalnie nie, bo w ogóle to ja takimi sprawami kompletnie się nie zajmuję. Ja mówię, ta, okej, okay, no to już witamy w domu. No i jasne, no Mac Defender, tak? Dobrze mówię?
Zainstalowała sobie Mac Defendera, tak?
Tak, zainstalowała sobie Mac Defendera.
Nie kupowała nic, mam nadzieję.
Nie, wiesz...
Bo tam chyba można subskrypcję wykupić. Jak wykupisz subskrypcję, to jeszcze ci kradnie dane karty kredytowe.
A to wiesz co, nie wiem. To już nawet się nie pytałem, bo ona już tak była przerażona i tak widziała, jak i zaliczyła totalną wtopę, że już tam bardziej pogrążać nie chciałem. No nie, dobra, jednak
niech nie mówi, że nie podajemy dobrych informacji. Nie szukajcie nic na temat Justyna Biebera, bo grozi wam Trojan.
No właśnie, ale odpukać go na stronie iMaga w internetowej jest dokładnie opisane, co trzeba zrobić, żeby się go pozbyć. Także to nie jest aż tak straszne.
Tak, to nie jest tak jak z niektórymi wirusami, z którymi niedawno zresztą walczyłem na Windows, że po prostu no masz generalnie przerąbane, bo na przykład zainfekowaną masz tablicę partycji i generalnie możesz tylko i wyłącznie, wiesz, zniszczyć cały dysk.
No wiesz, no generalnie tu myślę, że w pewnym stopniu też ten Mac Defender to było też takie pokazanie, że można, prawda? To jest to, o czym już parę razy rozmawialiśmy. Zresztą ktoś na naszej stronie facebookowej też dopisał generalnie, że jest problem bardziej po stronie psychologicznej niż po stronie takiej czysto informatycznej.
Tak, jak nie czytaliście jeszcze, to zerknijcie w literaturę Kevina Mitnicka, to tam kilka ciekawych rzeczy się dowiecie.
Dokładnie, to jest człowiek, który był na początku lat 90. najbardziej znanym hakerem, który trafił na dosyć długo do więzienia za to, co on zrobił. I potem jak wyszedł z tego więzienia, napisał książkę, teraz jest jakimś mega specem od systemów komputerowych, rozchwytywanym na świecie. Natomiast jak wyszedł z więzienia, opublikował właśnie taką książkę, w której, no, którą oczywiście tam opisuje te swoje wszystkie, czy większość wyczynów na zasadzie bardziej przestrogi, bo kwintesencja jest taka. On mówi, że 80% włamań do systemów komputerowych, które mu się udało zrobić, w ogóle nie dotykał klawiatury. Nie musiał uruchamiać żadnych skryptów, pisać, nic nie musiał robić. Wystarczył telefon i podanie się na centrali firmy, do której chciał się włamać, że dzwoni z firmy, która zajmuje się administracją ich systemu i potrzebuje hasło.
No i to jest najprostsza metoda.
I to tak jakby potwierdza, ta książka jest sprzed bodajże chyba, nie wiem, 6 lat czy coś takiego i to potwierdza, że to się nic nie zmieniło. No, nasza sympatyczna nomen omen blondynka, którą serdecznie pozdrawiamy, zakładam, że nas słucha, to dokładnie wpisała się w ten schemat, w jakim działał Kevin. No idealnie, poproszono, bardzo proszę, dajemy. Bo grzecznie poproszono.
Grzecznie poproszono. Najważniejsza jest grzeczność. Słuchaj, Dominiku, słyszałem, że miałeś dzisiaj jakąś małą przygodę ze swoim iPhone'em.
Znaczy, trochę mnie zmroziło faktycznie. Robiłem synchronizację i pierwszy raz spotkało mnie coś takiego, że w trakcie synchronizacji wyskoczyła mi informacja, że kilkanaście programów nie może zostać zsynchronizowanych. Wystąpił nieznany błąd o numerze takim i takim i te aplikacje zniknęły mi z telefonu. To było dosłownie, no z jednej strony był Bing, z drugiej strony jakiś AirSharing, AirVideo, jakieś aplikacje do Instapaper, no generalnie kilkanaście aplikacji, oczywiście ten wykrzyknik biały na żółtym znaku drogowym się pojawił w iTunesie, no i lekka konsternacja, zdziwienie, w ogóle już widziałem, o co chodzi, już widziałem, że milion problemów z tego tytułu może być. Zaryzykowałem, zrestartowałem iTunes, przeprowadziłem ponowną synchronizację, aplikacje się na nowo zainstalowały, wszystko wróciło do normy. Nie wiem, co się stało, ale coś się stało.
No to dobrze, czyli drugi synk pomógł. No widać jakiś bug wystąpił. Ciekaw jestem, co to mogło być. Pewnie nikt nie wie i nikt się nie dowie.
Nie wiem. Ja bałem się, że z iPadem będzie to samo. Od razu też zrobiłem synchronizację z iPadem, ale w iPadzie wszystko się bez problemu zsynchronizowało, także nie było tego.
Noc muzeów.
Byłeś?
Nie.
No człowieku, to żałuj. Fajna impreza.
Do kiedy ona trwa w ogóle?
To nie trwa do kiedy, tylko ona trwa przez jedną noc, tam do którejś w nocy co roku. To już jest któraś tam edycja, już w tym momencie nie pamiętam, która. Moja z racji jakichś atrakcji dla mojego dziecka to jest druga. W zeszłym roku pierwszy raz byliśmy. Też w okolicy właśnie połowy maja to było. I to jest impreza, która się odbywa w kilkudziesięciu krajach na całym świecie, mniej więcej w tym samym czasie. I polega na tym, że w nocy są otwarte właśnie jakieś muzea, jakieś instytucje publiczne, galerie.
A widzisz, ja myślałem, że to jest impreza, która trwa dłużej niż jedną noc. Myślałem, że ona kilka nocy trwa.
Nie, to jest zawsze jedną noc i w ogóle jest fajnie zorganizowane, bo jakieś zabytkowe tramwaje, autobusy rozwożą między tymi różnymi właśnie galeriami, muzeami. No w ogóle rewelacja. Ale to dlaczego o tym mówimy? Tylko taka jedna dygresja, ale która jest de facto związana ze sprawami Apple'owymi. Pójdźcie sobie do Muzeum Techniki. Ja tam nie byłem... nie wiem ile, ze 20 lat. W Muzeum Techniki jest cała duża ekspozycja różnych komputerów starych. No to jest super podróż do przeszłości z lat 50., 60., jakieś odry, nie odry, no w ogóle cudawianki. I również jest stoliczek, na którym stoją z 84 roku różne Apple. Apple przede wszystkim 2C, ale też drukarka, monitor, jakieś tam akcesoria, wszystko ładnie opisane. To taki akcent Apple'owy w nocy, warszawskiej nocy, nocy muzeów.
No chyba trzeba będzie pójść w końcu. Chyba czas najwyższy skorzystać.
Ja polecam, bo zabawa świetna, w ogóle miasto wygląda niesamowicie w taką noc, bo to wygląda jakby coś się stało. Jak po prostu ludzie jest tyle na ulicy, jakby to nie była Warszawa, nie wiem jak jest w innych miastach Polski, natomiast no, Warszawa raczej jest spokojna w nocą czy wieczorami.
To zależy od dzielnicy oczywiście.
Oczywiście zależy od dzielnicy, ale generalnie nawet w centrum. No ja mieszkam w centrum i tutaj się poruszam, także no nie ma specjalnie jakiegoś tłoku, ruchu i tak dalej. Okej, przy jakichś klubach czy restauracjach czy tego typu miejscach jest więcej ludzi, ale tutaj po prostu to, co się działo w centrum, to ja stałem w korku o w pół do 12, takim jaki jest około godziny 9 rano, jak wszyscy jadą do pracy.
Słuchaj, uruchomili w ogóle w Warszawie tą fontannę multimedialną tam przy wybrzeżu.
A byłem, fajnie.
Ja przejeżdżałem, widziałem, ale muszę się wybrać na zdjęcia.
Super, wygląda fantastycznie. To też jest takie fajne miejsce, gdzie warto zajrzeć. Od strony Wisłostrady, jak się jedzie, to wygląda to słabo. W tym
z góry wygląda lepiej, prawda? Ze Starego Miasta.
Wiesz co, albo z góry, albo jak już się jest przy. Bo jak okay. od strony Wisłostrady, to odnosisz wrażenie, że są tylko jakieś takie betonowe wałki rozrzucone. Gdzieś tam, kurczę, na takim
rozumiem,
polu.
Rozumiem.
Natomiast jak już jesteś bliżej, to się okazuje, że to jest naprawdę fajnie zrobione i no, feria świateł, jakieś właśnie te fontanny w różny sposób pulsujące, przeskakujące wody z jednej fontanny do drugiej, jakieś tunele wodne, no rewelka, bardzo fajnie to wygląda. Ale to już nie jest, już abstrahując, kompletnie dygresja poza tematyczna.
To słuchajcie, to może już nie będziemy was męczyć jakimiś takimi nudnymi tematami z życia wziętymi, tylko może do newsów szybko przejdziemy w takim razie. Microsoft, wiesz, że nie rozmawiamy przez Skype'a dzisiaj?
A przez co?
Rozmawiamy przez Microsoft MSN Messenger, Skype Messenger, Messenger.
Znaczy podejrzewam, że jak tak dalej pójdzie, to może się okazać, że faktycznie będziemy musieli przez coś innego rozmawiać.
No, znaczy tak, Microsoft tam, znaczy Ballmer się zarzekał, że nic się nie zmieni, jeśli chodzi o obecnych użytkowników, że aplikacje dalej będą, wszystko będzie działało, Mac będzie wspierany i tak dalej.
Ale wiesz co, koszula zawsze bliższa ciału.
No nie wiem, zobaczymy. No jest parę płatnych opcji, które musimy rozważyć, także zobaczymy. No ale w każdym razie Ballmer wyjął drobne z kieszeni i wyłożył 8,5 miliarda dolarów za Skype'a.
Nieźle, a za 490, jak to było? Za 490 AOL kupił Skype'a, tak? 490 milionów.
No, na pewno ktoś na tym dobrze zarobił. Najciekawsze jest to, że następna, bo tam licytowali się, Następna kwota była chyba podawana przez, kurczę, nie pamiętam przez kogo.
No jeszcze wchodził w grę Facebook i Google, z tego co słyszałem.
Nie, Facebook ponoć nie bidował w ogóle, ale Facebook ponoć nieświadomie wprowadził Microsoft w błąd i Google chyba powiedział, że chce dać 4 miliony, o czym Microsoft nie wiedział. Przepraszam, miliardy. I widzisz, kurde, w ogóle abstrakcyjna kwota. A Facebook niechcący Microsoft wprowadził w błąd i ci wyłożyli 8,5, 4,5 więcej.
Oj, faktycznie niechcący.
No, bardzo, taki bardzo mały fuck up.
Przykre. Najśmieszniejsze to jest to, że w 2004 roku podobno chodziła taka plotka, że tam mogło być coś na rzeczy ze sprzedażą Apple'a i Apple był wtedy wart 7,2 miliarda.
O Boże, ciekaw jestem, ale słuchaj, jak tak się patrzy na historię, ciekaw jestem, wiesz, co by było gdyby Google został wtedy sprzedany za milion dolarów, jak Yahoo nie był zainteresowany, jakby Apple został kupiony przez kogoś, to po prostu jakby dzisiaj świat wyglądał, to jest ciekawe.
No, wiesz.
A nie byłoby iPada na pewno.
Może kurier byłby.
A może byłby kurier. A ponoć kurier właśnie ostatnio czytałem, że został zabity ze względu na to, że nie miał Windowsa, nie wspierał Windowsa, tylko miał jakiś tam własny system operacyjny.
No co, ty naprawdę?
Custom. Tak. Ponoć w Microsoftie jest, wiesz, religia Windowsów, że wszystko musi być na Windows postawione i tyle.
No, do powodzenia.
Dobra, tak. Jeszcze a propos Microsoftu, w ogóle znowu pojawiła się kampania promowania właśnie wszelkiej maści komputerów z Windowsem, tu niezależnie. I kampania w Kanadzie ruszyła. Nazywa się Do the Math, czyli policz sobie w skrócie. Wykonaj matematykę. To tak kiepsko, co nie?
No to po polsku nie brzmi, ale generalnie, znaczy ja się patrzę na te propozycje ze strony Apple'a właśnie do zrobienia tej matematyki i kurde, coś mi tu nie gra, tak?
Bo znaczy, wiesz co, ja tak przeglądałem tutaj, na przykład pomijam do MacBooka, prawie nikt nie kupuje, zobaczmy na MacBooka Air. Oni porównują, Microsoft sugeruje, że dobrym zastępstwem dla MacBooka Air, który jest pełnoprawnym notebookiem, jakby nie patrzeć, proponuje netbooki, które kosztują połowę mniej. Tylko że mają, kurczę, jakiś AMD dwurdzeniowy, nie wiadomo co to jest, jakiś E350 albo Atoma, albo jakieś inne takie shity. To jest, nie wiem,
ale
porównywalne.
Ale jakie dyski mają, kurde, 640 giga na przykład?
No jest 640 giga, to prawda. 10 godzin nawet ten HP wytrzymuje na baterii, no ale to nie jest pełnoprawny komputer, kurczę, no. To jest netbook. Nie ma dużej klawiatury.
Znaczy, wiesz, no.
Znaczy inaczej, ja może sprecyzuję, czym dla mnie jest netbook. Netbook dla mnie to jest komputer, który nie ma prawdziwego procesora i nie ma prawdziwej klawiatury, czyli pełnowymiarowej klawiatury i procesor z serii obecnej, czyli tam powiedzmy, czy tam, wiesz o co mi chodzi, no typu Core 2 Duo lub wyższe. Oczywiście parę lat temu to było, nie wiem, tam Core Duo, tak, czy Core Solo, nieważne. Chodzi o to, że to są procesory, te Intel Atom, które są, wiesz, do tabletów montowane, tak, to jest typu procesor w iPadzie. No umówmy się, że MacBook Air, gdyby miał procesor z iPada, też to bym bardziej jako netbooka traktował już.
No ale ma prawdziwy procesor.
No ma prawdziwy procesor i oni to do tego porównują. 13 z kolei porównują do Samsunga z serii 900, czyli seria 9 oni go nazywają. Jest designem skrojony z MacBooka bardzo mocno i kosztuje $300 mniej. Przepraszam, $300 więcej.
Znaczy widzisz, no ale to jest ta odwieczna walka. Bierzesz takiego MacBooka, era właśnie w tym wypadku. Bierzesz netbooka, whatever, Toshiba, HP, nieważne jakiej firmy. No okej, one są tańsze, ale tak, one są plastic fantastic, tak?
R są jest, plastic fantastic, masz w aluminium. Musisz do tego dokupić, kurczę, jakiegoś antywirusa. Okej, okay, są darmowe propozycje, ale musisz do tego jakiegoś firewalla. Okej, okay, jest Windows Defender, który działa jak, wiem jak działa. Do tego musisz mieć jakiś pakiet stylu iLife'a. Okej, okay, jest Windows Movie Maker, jest Picasa i tym podobne darmowe propozycje, które są niewiele warte, umówmy się. Windows Movie Maker to można sobie, wiesz, gdzie włożyć. Tak naprawdę wypada kupić jakąś propozycję od typu, nie wiem, jakiś... No to, Boże, nie ma na Windowsa jakiejś podobnej aplikacji do iMovie czy do GarageBand tak za jakieś niewielkie pieniądze. Z tego co wiem przynajmniej.
Tak, no koniec końców jak właśnie zrobisz tą matematykę, to się okazuje, że one są pi razy drzwi porównywalne do siebie. No ale okej, okay, dobra, to jest sposób na robienie biznesu przez Microsoft. Nie wchodzimy tutaj im w słowo. To jest ich pomysł.
Dokładnie.
Powodzenia.
Dobra. Zostawmy to.
No. Zacząłeś grać w sieci?
W co?
No, w PlayStation.
A to jeszcze coś takiego istnieje? Ja już zapomniałem o tym.
Skasowałeś kartę i już zapomniałeś? No tak
szybko. Już nie pamiętam. Nie, wiesz co? Wczoraj ruszyło PSN w Europie, na Bliskim Wschodzie, w paru innych miejscach. W Polsce już też działa. W Stanach nie wiem właśnie, czy w Stanach ruszyli. Chyba w Stanach nie ruszyli jeszcze. Przynajmniej to jest jakiś tam status na wczoraj. Natomiast dzisiaj ktoś mi na Twitterze napisał, że w Polsce już mu się udało zalogować. Ja się tam jeszcze wstrzymuję, jeszcze nawet boję się to uruchomić, bo wie, wybuchnie albo coś, albo mnie zje. Bo
albo ci wyskoczy mnie. Antywirus jakiś.
Wyskoczy mi antywirus, kurczę, wiesz, u nas w szpitalach wiemy, jaką mamy służbę zdrowia, nie będą potrafili nic z tym pory zrobić, także na razie się wstrzymuję. No PSN w każdym razie startuje, zobaczymy, co z tym będzie. Wiem już na dzień dzisiejszy, że zakupów u nich więcej nie zrobię, w sensie w samym PSN-ie.
Ale ja nie, także... nie robię, ale wiesz, no, ale możesz pójść do sklepu i kupić sobie grę, prawda?
Ale to nie, wiesz, to jest co innego, tak? To no okej, okay, Sony też jakąś tam działkę z tego dostaje, ale w sensie nie kupię nic bezpośrednio przez PSN-a.
No chyba, że będzie zabezpieczone w odpowiedni sposób, to nie poprawi ci to jakoś tam twojego odczucia?
Nie, już za późno. Too late.
Jesteś jakoś, widzę, taki bardzo szybko się zniechęcasz.
Nie, to nie o to chodzi. Po prostu to jest, kurczę, to chodzi o to, że nie chcę ryzykować drugi raz. Nie mam zamiaru tam podawać swojej karty kredytowej. Ona tam, wiesz, leży. Ja, moja karta już była przeterminowana dwa razy, bo w międzyczasie okazało się, że dwie karty miałem. Także tam nie dość, że się daty pozmieniały, to te numerki się pozmieniały, te CVV, więc mi się do niej nie dobrałem.
No właśnie, no to powinieneś być okej.
Okay. Ale wiesz, no mają mojego maila, mają moje hasło, Bóg wie co jeszcze. Nawet dalej nie wiem, jakie tam hasło było użyte. Takie, wiesz... no Boże, deprymujące to wszystko jest, no po prostu.
Będzie dobrze. Przynajmniej może teraz będzie lepiej zabezpieczone.
No, oby.
Dopóki ich ktoś nie obsmaruje tak konkretnie, to będzie, myślę, że...
Wiesz. No właśnie, ostatnio też ktoś chciał kogoś obsmarować bardzo konkretnie.
No właśnie. I
to jest w ogóle...
To jest niespotykana sprawa.
Nie, to znaczy to jest tak. To
na
jest...
takim poziomie.
To jest strzelenie sobie w kolano, ale nie z takiej, wiesz, jakiejś berety, wiesz, czy jakiejś takiej ręcznej broni, tylko to jest strzelenie sobie w kolano z minigana, takiego jak, wiesz, Terminator używał. To jest tak po prostu odcięcie sobie nóg miniganem.
No ale wiesz, na razie sprawa przycichła, tak? Wyszło na jaw, ale przycichło. Czyli no przycichło, PR działa dobrze chyba.
Możliwe, no w każdym razie tak. Zadyma jest niezła, bo okazało się... Dan z... O Boże, jak się ta gazeta nazywała? Kurczę, zupełnie wyleciała. Daily Beast. O, przepraszam, już sobie przypomniałem. Opisał aferę, gdzie i znana firma zajmująca się PR-em, firma nazywa się Burson Marsteller.
Jakaś tam sieciówka międzynarodowa?
Tak, chciała zagrozić, zaszkodzić wizerunkowi Google'a. I to tak dosyć mocno. Ogólnie chodziło o dane prywatności, że Google zbiera o nas dane wszystkie i tak dalej. No to jest oczywiste, że te dane by wykorzystuje w nie wiadomo jaki sposób, co też jest oczywiste i tak dalej. No i nawet były sytuacje, że artykuł miał się dla jakiegoś tam znanego blogera, tam był też temat zarzucony mu, żeby napisał z dużą pomocą tej firmy PR-owej odpowiedni felieton, który trafiłby potem na czołowe strony Washington Post, Huffington Post i różnych innych miejsc sieci, czy tam nawet na papierze być może. Ale ten bloger, którego nazwiska nie potrafię za cholerę wymówić, zdecydował się tą sprawę upublicznić. Po prostu opublikował maile, które dostał. Facet to jest Christopher, a nazwisko ma Soghoian. A jak to się wymawia, to nie mam pojęcia. Także nawet nie będę próbował. I on po prostu je opublikował i Dan Lyons doszedł do...
Może on właśnie wyszedł z takiego założenia, że to, co mu chcą zapłacić ze strony Facebooka, jest mniej warte od tego, jaki rozgłos mu zrobi opublikowanie tej informacji i że wszyscy się nauczą wymawiać jego nazwisko.
Być może. Być może. W każdym razie opublikował to, ale Dan jeszcze tam wziął, trochę pogrzebał i to, co się USA Today nie udało, bo USA Today też na ten temat opublikował artykuł, mówił, że nie potrafi dojść do tego, kto zatrudnił tą firmę PR-ową, tego Bersona Marstellera, ale Dan doszedł do tego, że za tym wszystkim stoi Facebook. A chodzi o sprawy socjalne, chodzi o Google, to się Social Circle nazywa, to jest jakaś nowa rzecz Google'a, przynajmniej ja tam nie za wiele o tym wiem, więc nie będę może się podkopywał, natomiast chodzi mniej więcej o to, że to wykorzystuje znajomych naszych znajomych, żeby tam jakieś rekomendacje nam sprzedawać, reklamy, jakieś bzdury i tak dalej, wiesz o co chodzi mniej więcej.
No mniej więcej.
No i Facebook pokazał tym tylko jedną rzecz, że Facebook się boi Google'a. I to jest niesamowite. To jest firma, która ma ponad 600 milionów, chyba już w tej chwili ponad 600 milionów użytkowników. Wydaje się, że wiesz, że ona robi swoje, nie patrzy się na nic, a okazuje się, że ona trzęsie portkami po prostu.
Znaczy, to jest bardzo dziwne, no bo właśnie... Jest mi ciężko uwierzyć, że do takiej sytuacji mogło dojść. No to jest po prostu niewiarygodne i zastanawiam się, jaki był cel, tak? No przypomina mi się taka sama sytuacja, znaczy taka sama, przepraszam, to jest kompletnie inna sytuacja, ale przypomina mi się sytuacja, która była niedawno w Warszawie, jaką wtopę właśnie PR-ową zaliczył Adidas.
A właśnie ja nie znam tej sytuacji, także chętnie też usłyszę.
No generalnie chodziło o to, że jest w Warszawie tor wyścigów konnych. Ten tor jest od X lat już miejscem, gdzie jest dozwolone street art w postaci graffiti. I to jest miejsce, gdzie każdy może graficiarz sobie przyjść, tam ten tor ma, nie wiem, chyba ten płot ma chyba z kilometr albo i więcej długości, generalnie każdy graficiarz może sobie przyjść, tam sobie strzelić swoje graffiti, generalnie nieustająca, niekończąca się galeria graffiti, prawda? Jest to powszechnie akceptowane przez właściciela toru, przez totalizator sportowy, który też ma jakieś prawa do tego muru. Generalnie wszyscy.
Wyjaśnijmy tylko, że to graffiti to naprawdę to nie jest taki shit, jak jakiś tam, nie wiem, kilka kresek, tylko naprawdę to jest.
Nie,
to są dzieła sztuki. To
naprawdę są fantastyczne grafiki, no po prostu super sprawy. I generalnie jakiś czas temu, to było chyba z miesiąc temu. Nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo w jaki sposób w pewnym momencie tor został, znaczy ten mur został zasłonięty takim wysoką siatką z jakąś tam folią, że nie było widać przez to. Mhm. Tak był zasłonięty, że nie można było, bo tam przy tym murze jest chodnik, w związku z tym nie można było iść, trzeba było wychodzić jakoś tam na tą drogę szybkiego ruchu, żeby przejść, jeżeli ktoś chciał. No i był zasłonięty i całe to graffiti było zamalowane. No i jakieś oburzenie nastąpiło, bo właściciel toru, właśnie totalizator sportowy, wszyscy zaprzestrzeli, żeby jakiekolwiek były zgody z ich strony. A z drugiej strony się okazało, że prawda, całe to graffiti zostało zamalowane na czarno i co miało się w tym miejscu pojawić? Reklama Adidasa.
Dobrze, a Adidas to robił jakoś legalnie?
No, z założenia chyba na tej zasadzie, że skoro wszyscy mogą, to my też.
A, no to ładna wtopa.
No i to spowodowało, że były jakieś setki, po prostu jak nie tysiące zgłoszeń do Adidasa właśnie, bluzgi na Facebooku Adidasa, na różnych innych mediach, odwołane imprezy, gdzie Adidas był sponsorem, bo się od razu wycofało to towarzycho, które tam miało współpracować z Adidasem. No, DJ-e i inni, którzy właśnie no, w tej subkulturze są bardzo znaczący. No, niesamowita wtopa PR-owa. I ja nie wierzę, żeby to... Znaczy, nie, podejrzewam, że mogło być podobnie. Nie wierzę, żeby w pełni zaakceptował takie posunięcie Adidas, no bo to jest jakaś... No to byłoby samobójstwo w moim przekonaniu. Natomiast to był, podejrzewam, że pomysł i wyjście przed szereg agencji PR-owej, która to wymyśliła.
Być może.
I ja nie wiem, czy w wypadku tego Facebooka, obsmarowywania przez Facebook, obsmarowywania Google'a przez Facebooka, czy też nie było na tej zasadzie, że ta agencja PR-owa nie wymyśliła.
Nie, właśnie ta agencja została wynajęta specjalnie w tym celu. To nie jest agencja, z której Facebook korzysta. I to wszystko zostało zrobione po cichu. I ta agencja się nie chciała przyznać do tego, kto jest jej klient. No dopiero jak Facebook się przyznał, jak zostały mu przedstawione dowody, to dopiero wtedy agencja potwierdziła, jak już Facebook się przyznał, że tak, rzeczywiście Facebook ich wynajął.
No i co? Facebook przeprosił? Bo Adidas tej
nic,
historii,
nic której, takiego nie widziałem.
Adidas tej historii, którą opowiadałem, no bardzo się kajał, przepraszał i w ogóle odwołał całą akcję. 15 minut później płot został zdemontowany, czarna farba została zasłonięta nowym, właśnie, kompletnie graffiti.
To mnie właśnie szokuje. Facebook się w tej sprawie w ogóle, tam był jeden komentarz, staram się ten temat jakoś śledzić, nic więcej na ten temat nie słyszałem, być może jeszcze coś było, ale nic więcej nie znalazłem na ten temat. Także zamieciony pod dywan, tak wygląda przynajmniej. No i tyle.
Tak, nieładne, mi się to nie podoba, takie zagranie.
Mi też nie, powiem ci szczerze, i nie podoba mi się też chmura.
Nie mieści mi się to w jakimś takim...
W chmurze ci się to nie mieści.
W mojej chmurze etycznej się to nie mieści.
Dobra, gadam o tej chmurze, bo Google uruchomił pewną nową funkcję. Właśnie nowy serwis, Music to się nazywa, Google Music, jest w becie. Zrobił to bez zgody wydawców, tak do końca przynajmniej wszystkich. No i to wyprzedzając, to jest już jest drugi w tej grze. Pierwszy był Amazon oczywiście.
A właśnie, Amazon zaczął działać na iOS-ie. Wiesz o tym?
Słyszałem.
Wszystko płynnie działa, patrzyłem. Znaczy w sensie nie mam tam swojej jakiejś chmury, tylko patrzyłem, bo można po prostu wejść przez iPada i na przykład albo iPhone'a i zobaczyć, że to funkcjonuje. I to funkcjonuje.
No słuchaj, w każdym razie tak. Ja nie testowałem ani Amazona, ani Google Music, bo to dostępne. Google Music jest tylko w Stanach w tej chwili w becie dostępny, więc nawet nie ma za bardzo jak się zapisać. Pewnie by trzeba było kombinować, ale nie chce mi się, nie zależy mi tak na tym. Natomiast to, co jest ciekawe, to jest to, że... No to, że tam oczywiście ludzie krytykują, że to jest na razie zerowa funkcjonalność tego serwisu i tak dalej. Tylko ja się zastanawiam, jaki jest sens trzymania muzyki w chmurze, żeby mieć dostęp z każdego naszego urządzenia?
Nie, dlatego że jest Chrome OS.
No dobra, jest Chrome OS, ale...
I to przecież ten komputer nie ma w ogóle dysku. W związku z tym...
Dobrze, ale to są radia internetowe, no Boże.
Ale no możesz chcieć mieć konkretnie własne utwory, a nie to, co ci radio oferuje w danym momencie.
Ale słuchaj, ja mam 30 giga muzyki na dysku, co ja mam to, a wszystko uploadować sobie? Ile
no
to
za dwa tygodnie poczekasz i wejdzie ci na ten serwer, no spoko.
Boże, jest to dla mnie, ale teraz tak, słuchaj, to jest wszystko fajnie, ładnie. My nie mamy ograniczeń transferu, tak? Przynajmniej większość z osób, które ma jakiegoś tam broadbanda.
Ale to jak masz broadbanda, tak? Ale jak już korzystasz mobilnie, no to masz ograniczenia.
No mam ograniczenia. Ja mam akurat 1 gigabajt, który mi w zupełności do wszystkiego wystarcza. No dobra, ale ja nie słucham muzyki przez chmurę, no bo to jest w ogóle kretynizm. To ja bym, wiesz, mi po dwóch dniach by mi skończył się ten jeden giga.
No taka by była prawda.
W ogóle ja nie widzę w tej chwili sensu, tym bardziej w Stanach to już mówiliśmy ostatnim razem, Comcast i tam jeszcze drugi wprowadzili ograniczenia transferu miesięcznego z 150 chyba i 250 giga, co jest w ogóle bardzo mało według mnie. I chmura zaczyna być taka trochę bezsensowna.
Widzisz, no dopóki tak naprawdę nie przekroczymy bariery technologicznej, gdzie to wąskie gardło właśnie w postaci z jednej strony prędkości transmisji, bo nie wszyscy mogą mieć taki transfer jak kampus Google'a, to jest jedna strona, a z drugiej strony właśnie dopóki nie będzie ograniczeń w tym transferze, To chmura według mnie okej, może służyć do synchronizacji, do przekazywania plików, ale kurczę, nie do czegoś takiego, no ja tego nie czuję. No ale widzisz, z drugiej strony krążą plotki, że dokładnie to samo będzie oferowało z kolei Apple też.
No właśnie, chcą zrobić ten Mobile Music Locker, czy jak to tam się będzie nazywało.
No nie ja wiemy, czy chcą to zrobić, czy to jest, wiesz...
Nie wiemy, plotka, no ale podejrzewamy, że tak. No ale załóżmy, że tak przez moment. No to nie wiem, ja nie widzę sensu tego. Więc słuchacze oczywiście nie wiedzą o tym, ale mieliśmy w tej chwili jakąś może 10-minutową przerwę, ponieważ mój wspaniały mikrofon, zresztą Dominik ma taki sam, postanowił namieszać coś i wykrzaczył mi komputer.
No właśnie, ale to może jest kwestia, jak ustaliliśmy numeru odcinka, 31 odcinek, to tak jakby przestawilibyśmy cyfry, to jest 13, także pechowy.
No i mieliśmy jeszcze nagrywać w piątek, a piątek to był piątek 13 właśnie, więc...
Ciągnie się za nami to strasznie.
Tak, ja obawiam, co, wydajemy ten odcinek jako 32?
No wiesz, wydajmy go.
Dobrze. Wydajmy go w takie. Zobaczymy zresztą, jak jeszcze raz coś nawali. Ale udało się odratować cały tekst, pomimo że w trakcie nagrania nic nie save'owałem, to okazuje się, że wszystko było w GarageBand. Pięknie to działa jednak.
Znaczy nie tekst, tylko głos.
Głos. No wiadomo, o co chodzi.
No najważniejsze, że jest. To jest super.
To jest chyba mój czwarty kernel panik w życiu.
Nie wiem, ja nie miałem.
Może piąty.
Nie, kiedyś miałem, ale to było dawno.
Czyli mniej więcej tyle, ile przez 3 lata, ile w tygodniu mi Windows się wykrzaczał. No całkiem nieźle. No dobra. Mówiliśmy o Music Lockerze. Dobra, olejmy te Music Lockery za przeproszeniem, bo to jest już...
Może to jest kwestia właśnie, tutaj ktoś nie chce, żebyśmy o tym mówili.
No właśnie, to Google mi zhakował komputer, to o to chodzi. Dobra, ale ty ostatnio też miałeś niezłą schizę z kradzionymi laptopami. I bardzo ciekawa historia była, właśnie wręcz dwukrajowa w tym wypadku, bo to dotyczyło i Kanadyjczyka jednego i Brooklynu w Nowym Jorku, gdzie Amerykanie mu pomogli Kanadyjczykowi, co jest w ogóle niesamowite.
No właśnie.
Tak w skrócie tylko podpowiem. Chłopak się miał na imię Sean, stracił swojego laptopa gdzieś w Stanach Zjednoczonych. Raporty donoszą, że było to w pobliżu, znaczy na Manhattanie, w pobliżu Soho. Wcześniej mówiono, że na Brooklynie. No w każdym razie miał zainstalowany tajemniczy program ukryty na swoim komputerze, który Dominik notabene też używa. I po 3 dniach okazało się, że ktoś go włączył i komputer zaczął zgłaszać, robić zdjęcia, raportować, gdzie jest i tak dalej. No i Sean postanowił skorzystać z Twittera. Napisał, że słuchajcie, mój laptop jest tu i tu, pomóżcie mi. A on był już w Kanadzie w tym czasie oczywiście. No i jego followersi w tym wypadku udali się w to miejsce. Okazało się, że to był jakiś lokal. I on w tym czasie skontaktował się z policją, która odmówiła pomocy, bo on nie zgłosił kradzieży tego laptopa, co też było trochę dziwne, no ale nieważne. I te osoby, które tam się udały na miejsce do tego lokalu, postanowiły wziąć sprawę w swoje ręce i odzyskały tego laptopa po przedstawieniu historii nowemu właścicielowi, który okazał się, że nie jest złodziejem.
Tylko, że a nie wiadomo, kupił. Czy nie jest złodziejem.
Znaczy, on tak twierdzi, natomiast no może go ukradł.
Może być paserem.
Może być paserem. No ale słuchaj, no kurczę, kolejna historia, że ta aplikacja działa. Pomaga zwracać.
Powiedzmy, o co chodzi, to jest aplikacja Prey.
Jak to działa, powiedz? Masz to.
Ja nie wiem, jak to działa, bo ja nawet nie chcę wiedzieć, jak to działa.
A co by się stało, gdyby ktoś w cudzysłowie wpisał format C? I dwukropek jeszcze.
No wiesz co, w moim przypadku to mogłoby być trudne, bo ja mam, nie wiem, ileś tam haseł do przejścia. Natomiast nie wiem, co by się stało. Nie zastanawiałem się nad tym. Pewnie prędzej czy później każdy musi przez taki proces przejść.
Dobra, to umówmy się tak. Najlepsza porada, żeby to obejść, bo jest prosty sposób. Jeśli już kradniecie komputer Maca, to wymontujcie z niego najpierw twardy dysk, zanim go uruchomicie. Włóżcie nowy.
Najlepiej nie kradnijcie. To no był tak, żart. Oczywiście. Mamy doświadczenia z takimi sytuacjami dosyć nieprzyjemne tutaj w naszym bezpośrednim środowisku, także...
Tak zaznaczam od razu, że to nie my kradniemy, tylko nasze środowisko zostało okradzione.
Tak, tak. W związku z tym no polecamy generalnie wszelkie możliwości zabezpieczenia się, trakowania tego swojego sprzętu, hasła, jakieś możliwe blokowania, kłódki i tak dalej. Przypinanie komputera do stołu też jest bardzo wbrew pozorom niegłupie.
Owczarki niemieckie. Dobra, nabijam się dzisiaj, sorry.
Może być. W każdym razie aplikacja Prey działa. Polecamy.
Polecamy. Okej, okay, jeszcze ostatni news taki około makowy, powiedzmy. Research in Motion, czyli producent telefonów BlackBerry i Playbooka, którego tak bardzo lubimy, wycofał z rynku blisko 1000 sztuk, ponad 900.
No to chyba wszystkie, jakie sprzedali.
No tak. Nie, chyba trochę więcej sprzedali akurat, ale tak może...
Do reszty nie mogli się dozwonić.
No w każdym razie jakiś jest jakiś fuck up. Ale słuchaj, to ciekawe, to jest chyba pierwszy producent, przynajmniej nie słyszałem na ten temat nic wcześniej, który tablet wycofuje z rynku. Jeszcze chyba nikt tego nie zrobił.
Wszyscy wprowadzają. Znaczy, no wiesz.
Znaczy, to ciekawe, pewnie ich wina. No właśnie, nie wiem, nie do końca wiadomo. Wiadomo tylko, że wycofuje jakiś hardware'owy problem, ale nie wiadomo do końca, o co chodzi. Oni tego sprzedali dużo więcej niż 900 sztuk.
Może mail nie działa.
No, ma być ponoć kiedyś. No ciekawy jestem, okaże się. Natomiast nie wiadomo.
Znaczy powiem ci, kurczę, ja bym bardzo chciał to zobaczyć. Ale ostatnio robiłem porządek na Instapaperze swoim i znalazłem jakieś recenzje, które miałem zasejwowane właśnie Playbooka i przeczytałem sobie jeszcze raz je i kurczę, no nie do końca mi się to podoba, tam co tam opisywali, to jakieś takie...
No beta hardware, no. No. Beta software.
No.
Wszyscy się śpieszą na rynek. No dobra, zostawmy już te może około makowe tematy, bo już chyba z godziny dobijamy nagrania.
No to bardzo szybko teraz przejdźmy do...
Tak, te najważniejsze rzeczy tak przejdziemy bardzo szybko, przelecimy po nich. Czyli tak, pytanie, czy Apple przejdzie na procesory ARM?
Pewnie w pewnym sensie, w pewnym zakresie tak.
To, co Norbert swojego czasu powiedział, że jest niemożliwe. Ja uważam, że jest rynek na to, żeby wypuścić takiego prostego MacBooka typu MacBook Air, typu Chromebooki te, które teraz zostały zaprezentowane, ale działający na iOS-ie, z klawiaturą, z nie wiem, czy z dotykowym ekranem, czy z myszką, czy wiesz, czy z touchpadem, nieważne. Ale jest na to potencjał. jakby iOS-a zrobić, wiesz, trzecią taką wersję desktopową, powiedzmy laptopowo-desktopową.
Myślisz?
Słuchaj, to jest rynek dla takich ludzi jak, nie wiem, nasze dzieci, nasze mamy, które potrzebują mieć dostęp do przeglądarki, do maila i niewiele więcej. A nie chcą mieć tabletu z jakiegoś powodu, bo za mały, bo zgubią, bo uszkodzą, nieważne, za ciężki, obojętnie. O, muszą okulary nosić, wiesz, źle widzą, nieważne. No to taki na przykład iMac czy coś takiego, tylko z iOS-em. Ja myślę, że to ciekawy może być rynek. Nie wiem, czy w to wejdą. Wiemy, że ten chce w to wejść. HP chce wejść ten rynek na pewno z WebOS-em.
No ma być podobno we wszystkich komputerach od któregoś tam możliwość instalacji tego WebOS-a.
Tak, także no zobaczymy. To może być naprawdę ciekawa nisza, bo o ile do Chromebooków mam jakieś pewne wątpliwości w tej chwili, bo są po prostu za drogie. $500 za Chromebooka, który działa tylko w chmurze, to jest trochę dużo. Jeżeli będzie subsydiowany przez operatorów, no to może będzie trochę lepiej. Ale zobaczymy, no. Jest, myślę, że w tej chwili przynajmniej do 2013 to nie zobaczymy procesorów ARM jeszcze w Apple'ach. One są za słabe po prostu.
Ale w sensie stacjonarnych.
Stacjonarnych.
To tudzież w komputerach, nie w urządzeniach przenośnych, w których tak. To jest ARM w jakiś ten sposób.
Ja nie wątpię, że Apple ma sportowany OS 10, tak jak się okazało z Intelem. Wiesz, że oni od wielu lat mieli na Intela gotową kompilację, że oni kompilują na inne procesory w międzyczasie, chociażby po to, żeby zobaczyć, jak to się sprawuje. I nie wątpię, że oni mają wersję na ARMA, która dzisiaj działa, ale pewnie po prostu wydajnościowo to nie ma sensu żadnego.
No prawdopodobnie tak, no aczkolwiek client już będzie tak jakby ten system iOS, także to w tym kierunku idzie. Dobra, zrób Hackintosha z MacBooka Pro, to jest ciekawa sprawa, bo możesz cofnąć się, może inaczej nie cofnąć, tylko możesz mieć ze starego komputera zrobiony nowy.
Tak, chodzi
o to. To tak jak w BMW kiedyś, pamiętam, były takie pakiety do dokupienia do nowej wersji, że starszą wersję mogłeś przerobić na nowszą.
Tak,
znajomego miałem, który taką właśnie siódemkę przerabiał.
Ale nie, to nieoficjalne BMW chyba pakiety były, prawda?
No, to w BMW robił.
Tak, poważnie?
No, to nie słyszałem o tym. Miał taką siódemkę. Taką,
a to pewnie tą brzydką pewnie przerabiali, tak?
Tak, no tą trochę jeszcze bardziej brzydczą.
Aha, okej. Okay. No dobra, no w każdym razie Maca Pro, znaczy to Hackintosh może tu jest złe określenie, ale wiadomo o co chodzi. Ktoś zhakował EFI Maca Pro z 2009 roku i można go w tej chwili podnieść do specyfikacji tego z zeszłego roku, czyli można Westmiry założyć te 6 lub 12 rdzeniowe, jak dwie sztuki się wsadzi. Pamięć chodzi na 1333 zamiast 1066. On się po prostu raportuje jako Mac Pro 5.1 zamiast 4.1. Chipsety wszystkie są te same, więc sokety też, także to powinno wszystko działać i po prostu można wkładać do starego Maca Pro hardware z nowszego, z obecnej linii tak naprawdę, gdzie różnica wydajnościowa jest spora.
A to kurczę chyba dobra wiadomość dla tych, którzy zakupili takie komputery.
Tak, ja myślę, że to jest świetna wiadomość, mogą sobie zrobić upgrade, tylko jedyny problem jest ze znalezieniem procesorów, bo pojedynczo kupowane, tak wiesz, w sensie pudełkowe wersje jakby w sklepie, czy nawet przez jakąś hurtownię są bardzo drogie, bardzo drogie. I to na tyle, że kolega kiedyś, zresztą niedawno mi mówił, bo podpytywałem się go na ten temat, właśnie mówił, że chciał sobie sam serwer złożyć do firmy. Wyszło, jak zobaczył, ile kosztują te Ziony, no to taniej mu było kupić sobie po prostu od HP-ka bezpośrednio gotowy.
A widzisz, że generalnie ja myślę, że to teraz jest news na zasadzie newsa, natomiast super wiadomość będzie dla posiadaczy tych komputerów za parę lat, kiedy relatywnie nieduże pieniądze będą mogli właśnie przyspieszyć sobie komputer, gdy już te podzespoły trochę stanieją.
Dokładnie.
I wtedy te Maki będą bardzo mocno stały w cenie, które umożliwiają zrobienie właśnie, w których jest możliwość zrobienia takiego upgrade'u.
Dokładnie.
To będzie fajna sprawa.
No to może być rzeczywiście ciekawe rozwiązanie. iMac ma nowe iMaki, okazało się przy okazji. Mamy w testach w tej chwili 21.
której nie możemy przetestować tak, jakbyśmy chcieli, bo nawet kabli nie ma Thunderboltowych na świecie. Nic.
Nie, nie można kupić kabla, słuchajcie, do tego nie można do tego nic kupić. W tej chwili w przyszłym miesiącu mają się zacząć pojawiać chyba pierwsze urządzenia na Thunderbolt. Także zobaczymy. Ale nie można nawet dwóch Maców ze sobą połączyć w tym Target Display Mode, bo po prostu nie ma kabli. Ale w iMacach, tych właśnie nowych, zmienili konektor do SATA z 4-pinowego na 7-pinowy. I z tego powodu nie można sobie samemu wymieniać dysków twardych, przynajmniej jeśli chodzi o ten główny dysk.
No co ty?
Wiatraki wchodzą na pełne obroty. I tam są jeszcze jakieś chyba inne problemy. Ej, w każdym razie...
A to takie, kurcze, nieplowe.
Wiesz co, słuchaj, ten dysk z założenia nie jest przeznaczony do wymieniania przez, wiesz, użytkowników i mało osób jednak wymienia samemu dyski. Natomiast prawda jest taka, że nie można w tej chwili sobie kupić dysku z półki i wsadzić go. Trzeba od Apple'a zamówić sobie odpowiedni dysk. No. Bo ma inny konektor z tyłu po prostu.
A i tu się zaczyna taka brzydka zabawa, która...
Znaczy wiesz co, ja nie uważam, żeby to była zabawa. Ja podejrzewam, że chodzi o to, że normalnie w starszych iMacach, mówię podejrzewam w tej chwili, tego tematu jeszcze nie badałem, w starszych iMacach był czujnik temperatury do dysku przyczepiony, prawda?
No.
Ja podejrzewam, że oni usunęli czujnik temperatury i on jest w tej chwili zintegrowany właśnie w tym kablu w jakiś sposób. I dla nich jest to wygodniejsze. I to nie chodzi o to, żeby udupić końcowego użytkownika, tylko po prostu chodzi o ich konstrukcję, że jest to prostsze w serwisowaniu i tak dalej.
Czyli co, po prostu tak de facto wycinają sobie konkurencyjnych dostawców, bo każdy musi dostosować swój produkt do ich specyfikacji, co powoduje, że ten produkt jest dużo droższy.
Ja wiem, akurat w dyskach twardych to jeden konektor, to podejrzewam, że to są groszowe sprawy. Natomiast prawda jest taka, że to dotyczy tylko dysku tego głównego, czyli dysku twardego. Natomiast jeżeli macie SSD, to on jest montowany w innym miejscu i tam już jest standardowy konektor, także nie ma problemu. Jak chcecie dołożyć sobie SSD, to jest OK, gorzej z wymianą dysku. Także generalnie, zresztą patrząc na ceny, ile sobie Apple życzy za dopłatę do SSD, to ja bym się nie zastanawiał i wziął od nich po prostu od razu, zamówił, bo niewiele na tym zaoszczędzicie, jeśli cokolwiek, a tylko problemy mogą z tego wyniknąć. Czego nowego iMac'a od razu go rozbierać, montować dysk, jak sami tego nie potraficie, do serwisu płacić za to. Tak, zamawiacie sobie dopłatę chyba 500 dołków, żeby mieć SSD. Nie jest to jakaś chora kwota za te pieniądze już, to jest 256 giga, także to jest mniej więcej cena, ile on kosztuje na rynku i tak.
No nieważne, ja tam nie jestem zwolennikiem komputerów stacjonarnych, natomiast o co chodzi z tym Nuance?
Z Nuance'em? Nuance to jest firma, którą Apple albo z nimi podpisał umowę, albo ich kupił, tam nie do końca jest to jasne. Natomiast chodzi o rozpoznawanie mowy, tak jak Android na przykład rozpoznaje mowę, znaczy nie tyle rozpoznawanie mowy, co funkcjonalność ta voice to text, czyli głos do tekstu i rozpoznawanie ogólnie, ale się zakręciłem, co?
No trochę. Spróbuj jeszcze raz. Daj szansę.
W każdym razie chodzi o rozpoznawanie głosu i że nie jest to robione poprzez nie jest to robione poprzez telefon sam, który wiesz, musiałby mieć jakiś tam, nie wiem, powerne procesory i tak dalej, tylko to, co ty powiesz, jest wysyłane do serwerów Apple'a i jest tam dopiero, wiesz, rozkładane na czynniki pierwsze i z powrotem odsyłane z powrotem. Boże, z powrotem odsyłane z powrotem. Słońce mi dzisiaj grzeje za bardzo.
Śliczne to było, ładnie mówisz.
No, także to się podejrzewają, że to się pojawiło się 5 i no zobaczymy. No, ciekawe jest.
Słuchajcie, to przejdźmy może w takim razie do iOS jeszcze na szybko, już tak w ogóle rzutem na taśmę, bo już się strasznie późno robi. Ja też muszę zaraz lecieć. Białego iPhone'a już mamy. To powiedzmy żaden news, bo już o tym parę razy mówiliśmy. Natomiast co tu jeszcze mamy z tych? Szyfrowane backupy przechowują hasła, nieszyfrowane nie przechowują. O co chodzi?
Tak, to jest ciekawa taka rzecz, o której niewiele osób wie. Jeśli masz włączone szyfrowanie backupów w iTunesie, telefonu, oczywiście mówimy tu o iPadzie, iPhone'ie i tak dalej. Jeżeli masz włączone szyfrowanie swojego backupu, to ten szyfrowany backup przechowuje twoje hasła do e-maila i do tego tym podobnych rzeczy. Jeżeli wyłączysz szyfrowanie, to hasło nie jest zapamiętywane w backupie, więc po przywróceniu na przykład telefonu, bo zgubiłeś go czy zniszczyłeś, musisz ponownie powprowadzać hasła.
A, taka upierdliwość, okej.
Okay. Okay. No i mamy na koniec jeszcze problemy z kontami.
Z kontami użytkowników.
W US App Store.
Wiesz co, tak, problemy i nie problemy, tak? Generalnie okazuje się, że w tej chwili po prostu jest weryfikacja tego konta, żeby się wszystko zgadzało dokładnie.
Nie tylko miasto i kod pocztowy, ale również adres ulicy.
Adres i to ja jest jedyny problem.
Ja też musiałem zmienić.
Mi to jest
się
jedyny problem.
No mi to się tego, wejdźcie sobie na odpowiednią stronę, znajdźcie jakiś adres jakiejś firmy, hotelu, czegokolwiek, wpiszcie sobie po prostu. Nie jest to oczywiście do końca legalne. Wiecie o tym, że to nie wolno, bo przecież... Tak, zgodziliście się na ten EULA, jak to ładnie się u nas mówi. Jak akceptowaliście warunki App Store'a i tyle. Proste rozwiązanie, nie ma się czym przejmować.
Jeżeli ktoś potrzebuje, właśnie, to jest sposób na rozwiązanie tego. Mamy coś jeszcze dzisiaj?
No jeszcze moglibyśmy coś pogadać, ale ty jakiś już widzę, chcesz uciekać nad wodę.
Nad wodę?
No pewnie na tą fontannę multimedialną.
Tak, tak, na pewno. Chłopie, po prostu czasu nie ma, kernel paniki, krzyżują plany, czas no. Ucieka. 32 odcinek. Słuchajcie, to dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie po 32 odcinku Nadgryzionych. Dzisiejszy odcinek sponsorowała literka J jak Justin Bieber i prowadził go Wojtek oraz Dominik.
Dziękujemy bardzo, do usłyszenia. Zapraszamy do komentarzy tradycyjnie.